Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny odcinek podcastu, cyklicznego podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przypomnę od razu adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Od razu zacytuję fragment listu od, no właśnie, od Rings i tu w trzeciej osobie, bo nie wiem, czy to pani Rings?
Rings?
No Rings, czy pani, czy pan Rings.
Rings.
Świetny podcast. Chętnie słucham. Proszę poradzić sobie wreszcie z jakością nagrania pana Balcera. Pisze do nas Rings i nigdzie, w żadnym czasowniku nie jest zaznaczona forma męska lub żeńska lub też nijaka. Tak można tak po polsku napisać sprytnie. I teraz nie wiemy, czy napisała do nas
jest,
pani, ale kobiety też mają siara.
Tak, ale nie, nie, to nie jest kryterium, tylko mówię, że zostaliśmy określeni jako siara, a tu taka siara, jeśli chodzi o naszą jakość.
Ale to jest o przeszłości, bo teraz Rings otrzymuje pani, albo pan w każdym razie otrzymuje od nas co? Otrzymuje od nas jakość, proszę państwa, krystaliczną. Tak jakbyśmy nie mówili o 16.
A o co tu chodzi? Problem niestety nieograniczony tylko do tego podcastu Tok FM. Rozumiem, że to,
to
jest...
To pani Rings albo pan Rings do nas napisze i powie, o co chodzi. Mamy nadzieję.
Ale nie, ale rozumiem, że cały Tok FM ma problem z dźwiękiem według pani, pana Ringsa.
Być może tak jest, ale poza jak rozumiem...
Problem jest poważny, strukturalny.
Nie, ale to jak rozumiem, jak ktoś chce słuchać w dobrej jakości, to na przykład ja uważam, że powinien mieć pełne prawo napisać do autorów podcastu, zróbcie coś z tym, i ci autorzy robią to, co my. Czyli jesteśmy w tym miejscu, w bardzo dobrej jakości studiu, wytłumionym, i jesteśmy, brzmimy tak dobrze, po części też dlatego, że właśnie Rings pani, pan Rings do nas napisał, napisała. Bardzo dziękuję jeszcze za ten list. Dziękujemy szczególnie, że my naprawdę będziemy dziś mówili o rzeczach, które się wydarzyły 300 lat temu, w związku z czym ktoś mógłby powiedzieć, że jakoś taka trochę z myszką byłaby na miejscu, no bo to nie są rzeczy tu i teraz, to jest historia, przeszłość, naprawdę za przeszłość. To jest ostatni moment tego, co rozumiem, kiedy my i Ukraińcy... I Kozacy, Tatarzy, no, powiedzieliśmy Moskalom, ha, i kto? Kto to jest mocniejszy? My czy wy?
No niestety, no jak wiecie, wtedy nie wyszło, teraz może się uda. Rzeczywiście Paweł już powiedział, więc koniec z siarą pod tym hasłem dzisiaj, podcast. I opowiemy wam dzisiaj o ostatniej i największej wyprawie Sił Zbrojnych I Rzeczpospolitej i Hanatu Krymskiego, czyli Polacy, Tatarzy i Kozacy Ukraińscy razem przeciw Moskalom. I to była naprawdę ostatnia i największa, tak się złożyło. I potem, ale potem znowu na początku XVII wieku, tym razem w sojuszu ze Szwedami, czyli inni żółto-niebiescy, którzy najdelikatniej mówiąc do dzisiaj nie należeli nigdy do rusofilii. Ich tam nie trzeba było uwrażliwiać, tłumaczyć i tak dalej. To właśnie, to ich, ja ze Szwedami to zawsze ich bardzo lubię za to, że tutaj w Polsce trudno sprzedać tę opowieść, bo to przecież są z punktu widzenia naszej ekipy rządzącej, no zboczeńcy, tak? Zboczeńcy, bo tam jest to wszystko, te multikulti, ci LGBT, te genderystki i tak dalej. I jednocześnie tak się dziwnie składa, że wyczuleni na punkcie Federacji Rosyjskiej. No dobrze, ale to tak żartobliwie, więc będziemy pod Połtawą. Wielki, ostatni, prawda, zryw oręża szwedzkiego, ale są tam też Polacy oczywiście i Kozacy. Przegrywamy i to jedna z najważniejszych, z Rosjanami, jedna z najważniejszych bitek w historii Europy Środkowej też i Wschodniej. I oczywiście pojawi się wielki hetman Iwan Mazepa, no postać też ważna w kulturze i literaturze europejskiej.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale zacznijmy od tej wyprawy lata 60. XVII wieku. Opowiadaliśmy wam w poprzednim podcaście o bitwie pod Cudnowem. Rozgromiliśmy szczególnie z Tatarami krymskimi Rosjan. No i zaczyna się coś takiego, no, że Kozacy widzą, że jesteśmy Kozakami, jeśli można tak powiedzieć, i wielu z nich stwierdza, no dobra, będziemy się z tymi lachami trzymać. I takim hetmanem kozackim, który wtedy zrobił karierę, był Paweł Tetera, który pochodził z Wołynia, z prawosławnej rodziny. Najprawdopodobniej do chrztu trzymał go Bohdan Chmielnicki. No, słabo nie jest. Jak wybuchło powstanie Bohdana, to dołączył do powstańców i tam zrobił karierę. Nawet był uważany, nazywany szarą eminencją na dworze Chmielnickiego. Między innymi przyczynił się do zawarcia ugody Pereja Sławskiej, czyli tej z Rosją, tak? ale potem rozczarował się do Rosji, no i stwierdził, że właśnie doprowadził też do ugody chadziackiej, tej chadziacz, o której wam opowiadaliśmy, czyli księstwo ruskie w ramach Rzeczpospolitej. Potem był sekretarzem króla Jana Kazimierza II, i był przez 2 lata hetmanem, miał bardzo ciekawe życie towarzyskie. U nas, słuchajcie, my też tak mamy takiego historycznego pudelka, ploteczka i u nas jest też tak, że pokazujemy, że ci ludzie się czasami lubili, nie lubili, no ze względu na różne tak zwane zaszłości rodzinne. Kto się lubi, ten się czubi. Czub jest słowem tureckim związanym, moi drodzy, oczywiście z kozakami. No więc...
No to nie czub, tylko ten osełedec.
Osełedec też, ale czub też, drogi Pawle. Więc pierwsza żona to Tatiana Wychowska, siostra Iwana Wychowskiego, tego, o którego wam opowiadaliśmy. No i to, jak jej się zmarło, to żenił się wtedy Paweł z córką Chmielnickiego, która była wdową po Danielu Wychowskim, bracie Iwana. Czyli widzicie, że mamy coś takiego, że Tetera był skoligacony, był szwagrem Wychowskiego, Tatiana umiera i potem bierze sobie szwagierkę Wychowskiego za żonę. No ale niestety to nie wyszło najlepiej, bo panowie się zaczęli kłócić o spadki po siostrach, po szwagierkach i tak dalej i o skarb po Bohdanie Chmielnickim. I ta kłótnia, oprócz rywalizacji politycznej, zakończy się, jak zobaczycie, dramatycznie. Czyli będzie po prostu jak w dobrym brazylijskim serialu. I ruszamy w 1663. Jan Kazimierz dowodzi, król. Jest oczywiście Stefan Czarnecki. Czarniecki, którego oczywiście znamy z naszego hymnu. Kawał wataszki rozrabiaka, żeby było jasne. Na przykład strzelał z armaty no, z zwłokami Chmielnickiego. Ale ruszamy właśnie na prawobrzeżnej Ukrainy, atakujemy na Rosję. Pomysł jest w ogóle, żeby iść na Moskwę. Zdobyć
może
Moskwę.
Ktoś od niedawna nas słucha i nie wpadł na to, że my orograficznie i mówi prawobrzeżna, czyli jaka?
Prawobrzeżna to jest...
Patrząc do ujścia. Jak patrzymy w kierunku ujścia i po lewej stronie mamy wschodnią Ukrainę, po
patrzysz
prawej...
zawsze, o rzekach mówi się tak, pamiętajcie, że stoicie nie w ujściu rzeki, tylko stoicie u źródła. I wtedy jak macie plecy jakby przed
ale
sobą...
Ale ja wiem, że ty do rzeki
przed
jakieś
sobą rzekę,
wyimaginowane, ale
i wtedy
jeszcze
prawa, lewa. Czyli prawobrzeżna to jest ta, która została po tych wojnach po stronie Rzeczpospolitej i Rosja ją zajmie dopiero w wyniku rozbiorów. A lewobrzeżna to jest tam, gdzie mamy hetmana, Ukrainę Słobodzką. Czyli to jest tam, gdzie dzisiaj macie, gdzie toczą się te walki Charków, Sumy, Czernichów. To jest tam, Połtawa właśnie.
To jest lewobrzeżna.
To jest lewobrzeżna.
A prawobrzeżna?
Prawobrzeżna to jest...
Większość,
tak, Kijowa większość oczywiście, to jest Żytomierz, Winnica i tak dalej.
Czyli jak patrzymy na mapę Ukrainy i patrzymy na...
Co my tutaj,
na
Paweł, przepraszam,
dobrze,
robimy jakieś lekcje geografii? No nie
przyda się, ludzie notatki robią przecież.
Tak? Na to maturę?
To po lewej stronie mamy prawobrzeżną, a po prawej stronie od rzeki mamy lewobrzeżną. Jak patrzymy
ale to
na mapę.
Teraz jak tak mówisz, to ludziom narobiłeś z głowy naprawdę sieczkę. No. Albo surżyk tak zwany, siczkę. No więc dobra, słuchajcie, no ruszamy. No i to jest naprawdę coś spektakularnego, bo ruszają właśnie Polacy, Kozacy i Tatarzy i prawdopodobnie, słuchajcie, jest nas nawet do 100 tysięcy łącznie. I to było jak na tamte czasy wielka armia i nic się o tym w szkole nie mówi. Słuchajcie, nic o tym nie macie, ale to była naprawdę największa armia zebrana przez Rzeczpospolitą i ruszyliśmy, atakujemy przeciwnika. To nie jest tam jakaś odsiecz wiedeńska, gdzie było 20 par tysięcy może, tak? Tylko naprawdę sky is the limit, mówiąc po staropolsku.
Tym bardziej trudno będzie nam się z wyniku finalnie bitwy pod Połtawą wytłumaczyć, nie?
Tak, ale to czekaj, jeszcze kilkadziesiąt lat. No więc jest w naszych szeregach oczywiście Jan Sobieski, który wtedy dowodzi, bo my go widzimy, ten przedmurze chrześcijaństwa broni i tak dalej. No tutaj dowodzi Tatarami i Kozakami. I rusza takimi czambulikami. Po prostu atakuje, idzie na, można powiedzieć, atakuje z tyłu, atakuje szlaki komunikacyjne w głąb terytorium rosyjskiego, więc znakomity atak. No ale, słuchajcie, no niestety same działania zbrojne trwają, to jest, zaczynają się jesienią i to jest potem styczeń, luty 1664 roku, więc najdelikatniej mówiąc jest zima, śnieg, prawda, i tak dalej. Wojsko ma problem. W wojsku, pamiętajcie, tak jak armia rosyjska się teraz uczy na, że tak powiem, na gorąco, no trzeba tego żołnierza wykarmić i trzeba mu też zapłacić porządnie. Są problemy z żołdem, armia staje, tracimy element zaskoczenia, więc dobrze, że to się nie skończyło totalną katastrofą, tylko jedynie porażką. Oblegamy Głuchów. Czarniecki był świetnym takim właśnie wataszką, ale był kiepski w oblężeniach. No, dwa krwawe szturmy, nie wychodzi nam to, a wojsko zaczyna im się psuć morale. No, ale wysłaliśmy wtedy 10-tysięczny korpus, do tego kilka tysięcy kozaków i Tatarów, żeby troszeczkę właśnie Moskalom pomieszać szyki, też wziąć jakiś, prawda, do niewoli kogoś, żeby go przesłuchać i tak dalej. I oni tym zagonem, słuchajcie, dotarli kilkanaście kilometrów od Moskwy. I następnym razem ktoś będzie tak blisko Moskwy, to już będzie imć pan nasz cesarz, cysarz francuski Napoleon. A my coś takiego, żebyśmy zebrali dużą armię i dokonali takiej naprawdę spektakularnego, ofensywnego ataku, to dopiero 1920. Wyprawa na Kijów, tak? Też z Ukraińcami. Więc to jest dlatego bardzo ważne, ten zagon i tak dalej. No niestety generalnie kampania nie, kończy się porażką, nie klęską, ale porażką. Wybucha bunt przeciw Teterze. Wychowski wspiera to zakulisowo, oczywiście na zasadzie, ja nic nie wiem, pierwszy raz i tak dalej. Został aresztowany. Wychowski, pamiętajcie, zawsze przyjaźnił się bardzo z Tatarami, sam mając prawdopodobnie rodzina korzenie tatarskie, więc jak go aresztowano, to przybył Dedesz Aga. O nim kiedyś wam opowiadaliśmy, jeszcze zrobimy kiedyś o nim audycję. Bardzo ciekawy Tatar, który jest na obrazach nawet Szulca, takiego wybitnego z Gdańska malarza barokowego, który wielokrotnie do nas posłował i mówił po polsku. I gdzie właśnie jest problem, jak namalowanego obraz, to był problem, czy to jest polski szlachcic, czy Tatar. To taka a propos tych różnic kulturowych i zderzenia cywilizacyjnego. No i oczywiście żąda, żeby wydać Tatarom Wychowskiego. Pamiętajcie, słuchajcie, to był senator, to był wojewoda kijowski. Ale na co? Pułkownik Machowski stwierdził, że tak, tak, oczywiście zaraz go wam wydamy, natomiast rano. A no niestety szybko urządził sąd. Tak naprawdę uważa się, że to nie był żaden sąd. Tylko bez wyroku, sąd kapturowy, wojewoda na śmierć i zabity.
Dlatego, no i proszę państwa, trójpodział władzy.
Więc naprawdę. Oburzenie władza też oczywiście, bo Tetera mówi, nie, ja o niczym nie wiedziałem. Wszyscy mówią, tak, tak, o niczym nie wiedziałeś. Więc jest bunt, on traci Tetera stanowisko. Jako hetman musi zrezygnować, tak, z tej pozycji, oddaje buławę i rusza w głąb Polski. Przeszedł na katolicyzm, chociaż są historycy, którzy mają wątpliwości. Pamiętajcie, że pierwsza jakaś poważniejsza szkoła wyższa w naszej stolicy Warszawie, Kolegium Jezuickie, to są właśnie pieniądze, które on dał. Tak naprawdę można go uznać za takiego mecenasa, patrona i tak dalej, fundatora tego kolegium. No, były problemy, bo miał dużo procesów sądowych. Procesował się na potęgę, w efekcie został skazany na banicję i infamię. Wkurzył się i uciekł gdzie? Do Imperium Osmańskiego. Umarł w Edirne, to jest dzisiejsza Turcja, inaczej Adrianopol, i tam jest pochowany, ale niestety grób się nie zachował. I były od razu spekulacje, że miał się oddać pod protekcję sułtana, że chciał pogodzić kozaków po to, żeby współpracowali właśnie z Turkami. Potem, że właśnie został przyjęty na audiencji przez sułtana Mehmeda IV, który, przypominam, jego mama to Turhan Hadidze, która była Ukrainką. I miała wielki na niego wpływ, więc niewykluczone, że Mehmed IV z nim rozmawiał. To tak a propos, jak się teraz podniecacie, słuchajcie, historia jest pełna paradoksów. Teraz pan Jarosław Gugała z Łobudzińskim nagrali piosenkę do wszystkich Mehmetów, nawiązujących do Iwana Sirko i tak dalej. Problem jest tylko taki, pamiętajcie to w kontekście Ukraińcy kontra Rosjanie. Iwan Sirko był ewidentnie prorosyjskim kozakiem. I napisał oczywiście do Mehmeda IV. Ten Mehmed IV, to żeby wam przypomnieć, był właśnie półukraińcem, ten sułtan. I trzecia rzecz, jego sojusznikiem był Petro Toroszenko, który walczył przeciwko Rosjanom razem z Mehmedem IV. Więc ostrożnie, jak polecam słuchanie naszych podcastów. I miał też dostać sandżak, czyli sztandar. Bajrak miał dostać, nie Bajraktara, od sułtana i miał właśnie rządzić sandżak, to jest też nazwa takiego powiatu, tak? Więc są najróżniejsze teorie, ale problem jest taki, zaraz się Pawłowi zmarło tam i tam został pochowany. No już był też trochę starszym panem. Ale kolejna postać, no to już wybitny, to jest weltklasy europejskiego formatu, też jeśli chodzi o kulturę, czyli Iwan Mazepa. I tutaj, słuchajcie, czytałem różne fajne ukraińskie artykuły, no więc jest cała, historycy są tak zwani, jak mówi się, mazepińcy Rosjanie, tak Moskale właśnie, ci zdradzieccy Ukraińcy, ci co nie chcą być mało Rosjanami, tak nazywali ten, tak jak potem byli petlurowcy, banderowcy i tak dalej. To nie jest przypadek, moi drodzy. No to są też mazepiniści, czyli albo mazepolodzy, którzy zajmują się badaniami Mazepy, bo to jest tak ważna postać. No jest pytanie, skąd to nazwisko? No jest bardzo poważna teoria, że to jest czerkieskie nazwisko. Czerkiesi, górale z Kaukazu. Naprawdę to nie jest tak daleko, więc możliwe, że właśnie rodzina była u nas chorągwie czerkieskie, że była to rodzina pochodzenia czerkieskiego, czyli jak widzicie macie wśród szlachty ukraińskiej nie tylko rody pochodzenia tatarskiego, przepraszam, ale też zdarzają się czerkiescy. Ojciec Mazepy był współpracownikiem Wychowskiego, Nemirowicza. Świat jest mały, tak, w tej elicie, ale Iwan, słuchajcie, studiował w kolegium jezuickim w Warszawie, a następnie został przez króla Jana Kazimierza, którego paziem został. Patrzcie, jak ta historia się przenika. Został wysłany w podróż do Niemiec, do Francji, do Włoch. To jest, najlepiej pokazuje tą europejską wymiar Ukrainy. Ale słuchajcie, oprócz tego, że mówił perfekt ukraiński, rosyjski, polski, to świetnie mówił po łacinie, wszyscy podkreślali i pisał. Znał też nieźle niemiecki i włoski, ale co też ważne, tatarski. Mówił bardzo dobrze po krymsko-tatarsku, więc myślę, że też po turecku sobie nieźle radził. No więc to jest Ukraina, tak? Ten miks. I oczywiście przeszedł też do literatury polskiej, bo Jan Chrysostom Pasek go bardzo nie lubił i uwiecznił go w pamiętnikach, dorabiając mu straszną gębę. Oczywiście na zasadzie tutaj myślę, że jest ta kwestia, że o kobiety poszło, bo opinia była, że był naprawdę bardzo przystojny, no i że kobiety po prostu za nim szaleją. On czasami też, ale żeby był strasznym kobieciarzem. I tak opisał to Jan Juliusz Słowacki w swoim dziele Prawda Mazepa. Serce jego otwarte jak przednia brama. Jedna wjeżdża, a druga wyjeżdża za wrota. Jedna to oczywiście chodzi nam o białogłowy. Spojrzenia jego na kształt kowalskiego młota. Ciągle w biedne serduszka uderzają, tłuką na miazgę. Więc macie postać, jak widzicie, u nas jest zawsze
kowalskiego młota.
U nas zawsze jest coś trochę ploteczka i pudelka historycznego, ale to nie jest tylko, to nie są żarty, słuchajcie, to był Juliusz Słowacki, wieszcz narodowy. Jest też u Byrona w poemacie Mazepa, gdzie jest pokazane właśnie, że kocha się w polskiej hrabiance Teresie. Tutaj jest, prawda, awantura cała, bo okazuje się, no, że Teresa oczywiście ma starszego męża hrabiego, więc on jest młody, złapany i Mazepa jest przywiązany nagi do konia dzikiego. I ten Mazepa został uwieczniony na obrozie de la Croix, moi drodzy. Więc no, znowu, najdelikatniej mówiąc, przechodzi w ten sposób Mazepa do kanonu kultury europejskiej. I służył jako dyplomata królowi polskiemu, młody Mazepa. Potem zaczął taką służbę, walczył też w tej wyprawie wielkiej właśnie w kierunku Moskwy, co się nie udała. Związał się potem właśnie z Petro Doroszenką, opcja pro-turecka i pro-tatarska wówczas. I między innymi walczy przeciwko nam w 1672. To jak larum grają, panie Michale, Kamieniec Podolski. To tam jest po stronie tureckiej, tatarskiej Mazepa. I Doroszenko też z niego zrobił dyplomatę, wysłał go na Krym, no ale wracając z Krymu, został złapany przez kozaków z Hetmanatu, czyli z Rosji, z Ukrainy lewobrzeżnej. I tam zrobił karierę. Został hetmanem kilkanaście lat później i współpraca z Rosją, współpraca z Augustem Mocnym, bo to jest sojusznik Rosji. Między innymi on jest jednym z pierwszych kawalerów Orderu Orła Białego. Dostał go w 1703 roku. I
a to co się stało, że współpraca z Rosją, a później Rosjanie już do teraz mówią, że mazepińcy, czyli zdrajcy.
A, no właśnie, drogi Pawle, nie wyprzedzaj faktów. Uwaga. Więc on coraz bardziej się do tej Rosji tracił przekonanie, bo Piotr I w ramach reform tak zwanych tych okcydentalizacyjnych, no to też była opcja, że robimy absolutyzm oświecony i likwidujemy te wszystkie autonomie. W tym autonomię kozacką, że ich sobie podporządkujemy. No to mu się oczywiście nie podobało. No więc zaczął się kontaktować konektować z Polakami. Tutaj bardzo ważną rolę odegra kobieta. U nas kobiety odgrywają ważną rolę w podcaście. Jesteśmy genderystami. Anna Dolska, primo voto Wiśniowiecka. Jej synem był Janusz Wiśniowiecki. Tutaj widzicie, no oczywiście ci Wiśniowiecy to rodzina pochodzenia ruskiego. I poproszono wówczas, właśnie Anna Dolska z Mazepą nawiązała kontakt i poprosiła go, żeby trzymał wraz właśnie z nią córkę jej syna Janka do chrztu. No i oczywiście hetman jak zobaczył, bo hrabina miała opinię po prostu wspaniałej kobiety, no i ozaszalała, po prostu zakręciła, jak potem pisał Filip Orlik, o którym będzie kolejny podcast, to po prostu stracił dla niej rozum Mazepa. Sam Mazepa miał 2 lata później pytać retorycznie Orlika, przepraszam teraz za język, jedna baba ze swym głupim rozumem tak mnie omamiła.
Widocznie nie takim głupim.
Tak, może odpowiedzieć, kto tu jest głupi, drogi Iwanie. No więc, ale to było świadome przekonanie Mazepa, zobaczył, Szwecja jest mocna, Szwecja ma swojego, obsadziła polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego i generalnie trzeba się związać ze Szwecją, żeby przeciwstawić się tym zapędom centralizacyjnym Piotra I. Oczywiście, kiedy to zrobił ostatecznie w 1708, Mazepa zawarł umowę ze Stanisławem Leszczyńskim. Gwarantem był Karol XII, król, który jest dzisiaj dla Szwedów, to jest ten symbol tej ostatniej takiego zrywu imperialnego. Nacjonaliści go lubią, skrajna prawica. Paradoksalnie on jest też symbolem tego multikulti. Dlatego, że jak zobaczycie, będziemy o tym mówić w następnym podcaście, spędził co najmniej kilka lat w Turcji, wpływy kultury tureckiej na niego i tak dalej. No nie nadaje się na obrońcę Europy, najdelikatniej mówiąc, białej i chrześcijańskiej. I w efekcie, w odpowiedzi na to, Piotr I wydał rozkaz, żeby zaatakować stolicę hetmanatu, Baturyn, i zburzyć, wymordować mieszkańców. Zginęło co najmniej 6 tysięcy ludzi za to, że Mazepa się związał z nami i ze Szwedami. Stąd możliwe, według jednego ze znakomitych orientalistów ukraińskich, pochodzi słowo kacap, obraźliwie na Rosjan, ponieważ jest to słowo pochodzenia według niego tureckiego kasab, czyli rzeźnik. Rzeźnicy to by znaczyło. I Mazepa, słuchajcie, przedstawił pułkownikom kozackim właśnie te przywileje od Leszczyńskiego, które zakładały, że korona będzie, Wielkie Księstwo i Księstwo Ruskie, czyli wracamy do Hadziacza. Wokół Mazepy, pamiętajcie, on mówił perfekt po polsku, są wokół niego też Polacy i sam mówił tak, Bóg świadkiem, że sprzyjam Polakom. Nie byłbym szlachcicem i nie byłbym synem korony, gdybym nie życzył dobrze koronie polskiej. Sam widzę, jak gosudar poniżył Polskę, jak ciemięży Ukrainę. I przemówił do, tutaj to jest, słuchajcie, przemowa dzisiaj od Mazepy do Ukraińców. Bracia, nadszedł nasz czas. Skorzystajmy z tej okazji i pomścijmy Moskwę za ich długotrwałą przemoc wobec nas. Za wszystkie okrucieństwa, niesprawiedliwości, których się dopuścili, aby zachować na przyszłość naszą wolność i prawa kozackie przed ich ingerencją. Teraz nadszedł czas, aby zerwać ich kajdany i uczynić naszą Ukrainę krajem wolnym i niezależnym od wszystkich. Pięknie przemówił Mazepa. Oczywiście przeciwko niemu toczy się wojna propagandowa i zaangażował się w to osobiście car. Przechwycono korespondencję między Mazepą i Leszczyńskim. Wykorzystano właśnie w jednym z manifestów. No, mamy dezinformację. Boty, trolle, proxy, proposów, wszystko, co macie, wszystko. Fake newsy, to wszystko się dzieje no, oczywiście tut proportion garde, jak na XVIII wiek. I tak na przykład pisano w manifestie. Przeszedł na stronę nieprzyjaciela, króla szwedzkiego, wedle ugody zawartej z nimi Leszczyńskim, aby zniewolić ziemię małorosyjską, dając ją pod panowanie Polskwie, a Cerkwie Bożej monastery przekazać unitom. To car. Paradoks był taki, że Mazepa był, to tak jak dzisiaj, prawda, te pier trzy kropeczki o nazistach i tak dalej. Paradoks był taki, że Mazepa był bardzo ważnym, wielkim mecenasem cerkwi. Prawosławnej. Zbudował wiele wspaniałych cerkwi, dał na to pieniądze. Natomiast Piotr I bardzo ograniczył pozycję cerkwi w Rosji. To jest oczywiście, patrzcie, jak działa propaganda. Problem był taki, że mniejszość była w hetmanacie za Mazepą. Część pozostała wierna Rosji, nawet większość można powiedzieć. Część to była wait and see, mówiąc po łacinie, ale za to cała Sisz Zaporoska, bo oprócz hetmanatu Ukrainy Słobodzkiej, pamiętajcie, płyniemy Dnieprem, Paweł lubi, bo tam sprawdza lewy brzeg, prawy brzeg i z kompasem tam podróżuje, to oni za Mazepą. I jak tylko dołączyli, to napisali list do Hana Krymskiego. Dawajcie, wy z nami, tak? razem nas bacha, to nas nie podołate, razem nas wielu, prawda, nas nie pokonać, nie podporządkujecie nas. I Mazepa, można powiedzieć, że jest protoprometeistą. Ta idea prometeizmu, żeby właśnie różne narody zagrożone przez Rosję zjednoczyły się i walczyły przeciw niej, bo wysyła posłów sam też na Krym, oprócz Siczy i do kozaków dońskich i kubańskich, czyli chce stworzyć szerszą koalicję. Filip Orlyk, o którym będzie w następnym podcaście, pokażemy wam, że on miał jeszcze szerszą perspektywę i nawet można powiedzieć, jest bardziej tym prometeistą, bo włącza w to też Baszkirów i Tatarów i nawet Kaukaz. Wielka postać, bardzo ciekawa, ale na razie zostajemy z Iwanem, więc w tym czasie, słuchajcie, królowi Szwecji oddaje też wielkie usługi nie Mazepa, ale Stanisław Poniatowski, ojciec Stanisława Augusta Poniatowskiego, tak? Towarzyszy mu liczna grupa Polaków, jest wielu Polaków też w chorągwiach zwanych wołoskimi, Wołoszczyzna, to przypominam, Rumunia inaczej, bo taki styl walki i oni są po stronie szwedzkiej. Jesteśmy pod Połtawą, nie uczą tego w szkołach, jesteśmy pod Połtawą. Bardzo ciekawa postać Stanisław Poniatowski, bo studiował w Wiedniu, walczył z Turkami pod koniec XVII wieku w armii austriackiej. Eugeniusz Sabałcki dowodzi, który był po prostu turkobójcą na potęgę. On po prostu, Turcy mogą powiedzieć, kurde, nikt tam tak nie dał w ciry i wielokrotnie ich po prostu pokonywał. Natomiast potem właśnie był bardzo gorącym, stał się zwolennikiem opcji szwedzkiej w Polsce. I jak zobaczycie, opowiemy o nim w następnym podcaście, jak będziemy mówić właśnie o Orlyku, to uratował podczas bitwy życie Karolowi XII. Taka była podanie rodzinne. I potem był bardzo, był ważnym dyplomatą właśnie w Turcji, gdzie znaleźli schronienie, jak zobaczycie, i Mazepa, i Karol XII. I Wolter o nim napisał. Wolter, jak ja mam to swoje takie sformułowanie, jak to się fachowo mówi po staropolsku, wyświechtane już, czyli nie w kij dmuchał. Więc słuchajcie, Wolter pisze o Stanisławie Poniatowskim tak. Był to człowiek nadzwyczajnych zalet. Człowiek, który na każdym zakręcie życia i w każdym niebezpiecznym położeniu, gdy inni potrafili wykazać się co najwyżej męstwem, zawsze działał szybko, właściwie i skutecznie. No, po prostu taka reklama, więc o nim będzie w następnym podcaście i Orlyku, ale no niestety będzie o nim, bo będzie też właśnie o diasporze polskiej i szwedzkiej i kozackiej w Imperium Osmańskim w Hanacie Krymskim. Te, słuchajcie, te kotleciki, co tak lubicie w Ikei, szwedzkie, to prawdopodobnie właśnie są pod wpływem tych kotlecików tureckich. No ale słuchajcie, nie tylko strawą żyje. No niestety bitwa pod Połtawą 8 lipca, klęska, Rosjanie triumfują, Piotr I triumfuje, Rosja od tego momentu jest imperium. I to, co się dzieje teraz po 300 latach, to jest tak naprawdę możliwe, że koniec już tej zabawy.
Połtawa.
Tak. I przegrywamy. Mówię to w imieniu szwedzkim, kozackim i polskim, ukraińskim oczywiście. I Mazepa wraz z Karolem XII znaleźli schronienie na terytorium jako polityczni uchodźcy Imperium Osmańskiego. Zatrzymał się Mazepa niedaleko Bender w Mołdawii i zmarł tam w 1709 roku. I teraz pamiętajcie, mówiłem wam, nie tylko słowacki Byron, jeśli chodzi o Mazepę, bo on sam napisał Dumę, rzekomo przypisuje się Dumkę kozacką, która pokazuje ten, prawda, tragedię wówczas tych losów Mazepy i samej Ukrainy. Boże, zlituj się nad Ukrainą, co w niezgodzie ma swych synów, bo były często właśnie te niesnaski, druga połowa XVII wieku, początek XVIII wieku, to były często konflikty też domowe, tak? Wojna domowa wśród kozaków, Ukraińców. Co w niezgodzie ma swych synów? Jeden pójdzie gdzie pogany, czyli do Turków. Woła, tutaj, atamany. Drugi lachom za grosz służy. Ten też ojczyźnie marzy. Trzeci Moskwie już hołduje i jej wiernie usługuje. Tak? Czyli to jest ten los, prawda? W pewnym momencie opowiadałem wam, jak była ruina, hetmana mieli też jeszcze swojego Tatarzy krymscy. Czterech było. Polski, rosyjski, krymsko-tatarski i turecki.
Ale Watykan z tymi swoimi trzema papierami. Ta, to
niewola w Awinionie to pestka. Słuchajcie, słuchajcie to, ale słuchajcie, w literaturze gdzie go spotkamy? U Poszkina, Połtawa, poemat. Oczywiście nie najlepiej przedstawiony, ale też nie najgorzej. Wiktor Hugo, Mazepa, poemat. symfoniczny poemat Franza Lista, Mazepa, Czajkowski, opera Mazepa, no i oczywiście last but not least, Taras Szewczenko oczywiście też w swojej poezji musiał, co nieuniknione. I wracamy do początku naszej historii, czyli Mazepińcy, zdrajcy. I teraz tak jak rozmawialiśmy z Pawłem przed podcastem, że to chyba może być jakieś źródło inspiracji dla prezydenta Putina, że tak może, no na pewno jest najdelikatniej mówiąc zdenerwowany swoimi, prawda, sukcesami w cudzysłowie. Zaginął mu minister obrony narodowej, który podobno się objawił, ale są poważne wątpliwości, czy to zdjęcie nie jest z czasów liceum. Że to może coś takiego zacznie robić, co Piotr I zrobił z Mazepą, to on z prezydentem Zełenskim, bo prawdopodobnie Piotr osobiście zaplanował widowisko wyklęcia i pochambienia Iwana Mazepy. Jak ono wyglądało? Popi w czarnych szatach, długie świece, czarne psalmy wokół kukły Mazepy. Zrywano z niej nadane mu odznaczenia, palono jej, deptano, porwano akty nominacyjne, zniszczono herb rodowy, złamano jego miecz, deptano kukłę i w końcu ją powieszono. Słuchajcie, no to znaczy, że ktoś ma, że tak powiem, no to jest przykład tej rosyjskiej obsesji. I tak było przez 200 kolejnych lat, że w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w cerkwiach wszystkich rosyjskich anatema na Iwana Mazepę. Do dzisiaj formalnie ona obowiązuje, więc pokazujemy wam, jak to siedzi.
Laleczka wudu, tylko w rozmiarze... Tak. Ale że to 200 lat. 200 lat ludzie słuchali, że ten Mazepa i mazepizm, że to takie...
Tak, mazepizm. Ale formalnie jest do dzisiaj.
Niesamowite.
I została ta anatema, to ta klątwa zdjęta przez rosyjską cerkiew.
Ale czy ja dobrze...
Nie wiem.
Zrozumiem, że za tydzień z Poniatowskim spędzimy trochę czasu.
Stasiek Poniatowski, a szczególnie jeszcze Filip Orlik. Słuchajcie, to będzie historia.
Przypominam, jeśli ktoś chce napisać, to zapraszamy. babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Zainspirować nas, coś skrytykować, coś zaproponować. Jesteśmy bardzo otwarci i brzmimy znacząco lepiej niż brzmieliśmy przez ostatnie miesiące. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli ktoś chce posłuchać wcześniejszych odcinków, no to na tokfm.pl w podcastach można, w systemie podcastowym można odnaleźć Babel. Do tego bardzo gorąco zapraszamy, a my mówimy do usłyszenia za tydzień.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.